W tym sensie kultura oznacza wychodzenie z natury, wyrastanie z natury, przekraczanie natury. Człowiek już nie jest tylko elementem natury. W wyniku działań własnych i innych, w wyniku uprawy, uprawiania siebie, oczywiście tutaj możemy dawać cudzysłów, zdobywa kulturę, czyli wyrasta z natury, rozwija w sobie te cechy, które go różnią od natury, które sprawiają, że staje się coraz bardziej człowiekiem. Co nie znaczy, że przestaje być istotą biologiczną. Natomiast jego praca, jego wysiłek, jego aktywność nad doskonaleniem własnego człowieczeństwa idzie w kierunku, i tak mówi tradycja, że to jest kierunek właśnie tego wysiłku duchowego. Że człowieczeństwo jest budowane na bazie podstawowej biologicznej, która jest naszym wyposażeniem naturalnym, natomiast oznacza rozwijanie głównie ducha, sfery duchowej. Potem już zobaczymy właśnie w tym kierunku filozoficznym, o którym mówiliśmy przed chwilą, że nie jest to dowolna interpretacja. Człowiek jest taką istotą z jednej strony biologiczną, fizyczno-psychiczno-duchową. Czyli to rozwijanie człowieczeństwa w gruncie rzeczy jest rozwijaniem, które coraz bardziej ma wzmacniać tę sferę duchową. Sferę duchową, a więc tę sferę, która wiąże się z wartościami wyższymi. To jest ta sfera. To jest to zmierzanie do czegoś, co jest ponad indywidualnie, pragmatycznie korzystne. Co nie ma związku z utrzymywaniem się przy życiu, z przedłużaniem gatunku tylko, ale ma związek z doskonaleniem w sobie tej całej sfery, która kieruje się poza możliwości naturalne. Czyli jest takim przekraczaniem własnej natury. To jest tradycja najstarsza, trwająca wiele wieków. Tradycja, zgodnie z którą zarówno człowiek, poszczególny członek jakiejś społeczności, żyjący w określonym czasie, doskonalił siebie, czy doskonali siebie. Doskonali we wszystkich trzech sferach. Personalizm, a więc orientacja mówiąca o tej koncepcji człowieka, jaką jest koncepcja osoby, cały czas to podkreśla. Chodzi o człowieka rozumianego integralnie. Czyli kultura nie jest rozwijaniem ducha negującym sferę cielesno-psychiczną, ponieważ psychiczność też w dużym stopniu jest zakorzeniona w sferze neurologicznej. Nie całkowicie, ale w dużym stopniu. Natomiast człowiek ma być traktowany osobowo, a więc ma być istotą integralną. Nie jest to również naszym wielkim odkryciem, ponieważ ta tradycja integralnego myślenia o człowieku ma też już bardzo dawne korzenie. To wszystko bierze się z przyjęcia, że jest jakaś prawda o człowieku. Niezależnie od tego, kiedy my ją nazwiemy, kiedy my ją sformułujemy, jest jakaś prawda, która jeżeli jest rzetelnie odkrywana, to podkrywa nam bardzo jakieś ważne, wielomówiące elementy. Dlatego jak patrzymy na starożytną Grecję, która odkryła część prawdy. Część dlatego, że jednak tam człowiekiem był człowiek wolny, prawda? Niewolnik nie był człowiekiem. Więc to jeszcze dopiero chrześcijaństwo daje ten moment, od którego wchodzi człowiek jako istota z tą bezwarunkową godnością, każdy, niezależnie od statusu społecznego. Natomiast pojawia się już sytuacja, gdzie człowiek wolny, jeżeli ma być rozwijany, to musi być rozwijany w całej integralności, czyli w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. To jest idea o pierwszej paidei. Nawiasem mówiąc, pierwsza paideia była traktowana językowo jako zjawisko tożsame z kulturą. Kultura, czyli paideia, czyli doskonalenie człowieka w jego integralności. To kultura, czyli paideia, to jest to założenie, wychowanie jest w centrum kultury, jest istotą kultury, jest kluczem do rozumienia kultury i do jej rozwoju. Też warto pamiętać, że na gruncie tej tradycji tak ważnym zjawiskiem kulturowym, czyli sposobem i kształtem realizacji pewnych wydarzeń, była Olimpiada Grecka. Proszę zobaczyć, jak daleko kulturowo odeszliśmy, aczkolwiek posługujemy się tą samą kategorią w sensie językowym. Olimpiada nie tylko miała rozwijać ciało i duch, ale była tak ważna właśnie dlatego, że rozwijała i ciało, i ducha, że zawieszano wojny na czas olimpiady. Dlatego, nie dlatego, że ona była ważnym wydarzeniem sportowym, tylko była czasem przeznaczonym wyłącznie na pełny rozwój człowieczeństwa. To był ten okruch prawdy, jak będziemy czytać między innymi w encyklice poświęconej prawdzie Ojca Świętego Jana Pawła II. Ten okruch prawdy, czytamy to zresztą również w dokumentach soborowych, który u Greków został znaleziony i został przyjęty potem i wprowadzony przez chrześcijaństwo także w kulturę chrześcijańską, w tym sensie kulturę, sposób, kształt życia, który ma zarówno wymiar myślowy, wartości, normy, wzorce, jak wymiar realny, fizyczny, zachowanie, wytwory. Ale doskonalenie, to jest ta pierwsza tradycja. Czyli mówimy o kulturze człowieka, wysokiej kulturze. Osiągnął wysoki poziom w doskonaleniu siebie. Prezentuje wysoki poziom kultury. W związku z tym tutaj nie używamy liczby mnogiej. Jeżeli mówimy, różni ludzie mają różne kultury, to mamy na myśli co innego. Nie ich poziom w doskonaleniu siebie. Ta pierwsza tradycja jest bardzo ważna i trzeba o niej cały czas pamiętać, ponieważ ona jest obecna w świadomości, jest naszym dziedzictwem kulturowym. To jest bardzo ciekawe, że jeden z biologów zajmujących się zresztą procesami ewolucyjnymi, mianowicie Konrad Lorenz, dostał Nagrodę Nobla za udowodnienie, że istnieje coś takiego jak dziedziczenie kultury. Do czego doszedł? Właśnie też tą drogą przez naukę do pewnej prawdy, która potwierdza nam myślenie innymi drogami. Mianowicie udowodnił, że dziedziczy się również w świecie przyrody, w tym człowiek. Dziedziczy się cechy wyuczone, czyli nie tylko te, które pozwalają przetrwać, ale cechy wyuczone. Istotą kultury jest ten właśnie przekaz, dlatego paideia równa się kultura. To jest tam, gdzie człowiek chce się doskonalić i w związku z tym uczy sam siebie czegoś, co wykracza poza bezpośrednie zachowanie gatunku. I Lorenz, który był biologiem i robił swoje eksperymenty na zwierzętach, napisał bardzo ciekawą książeczkę, niewielką, zatytułowaną Regres człowieczeństwa. I to on jako biolog alarmował, że jeżeli tak jest, jak udowodnił, to oznacza, że jeśli ludzie zrezygnują z przekazywania sobie drogą wychowawczo-edukacyjną wartości wyższych, które są specyfiką człowieczeństwa, to nie zatrzymają się na tym poziomie, na którym są, ponieważ to jest proces, który ma swoją dynamikę. Jeśli zostanie porzucona ta sfera, a on stwierdzał, że obserwuje wyraźne oznaki tego, że dzisiejsza kultura porzuciła przekaz wartości wyższych, porzuciła przekaz wartości duchowych. Jeśli to będzie stała tendencja, grozi nam regres człowieczeństwa. To jest też ten pokazanie tego związku i tego, że o tej kulturze mówi człowiek z zupełnie innej perspektywy, ale to jest jego logiczny wniosek z jego badań, które nie dotyczyły człowieka. Ale wyniki go przeraziły z perspektywy tego, co się może stać, jeśli będzie kontynuowana kultura rezygnująca z przekazu wartości duchowych. A więc to doskonalenie siebie w sensie rozbudowywania, wzbogacania świata wartości duchowych człowieka w całej integralności, czyli nie odcinanych, tylko angażowanie całego człowieka w to, żeby coraz bardziej wiodącą rolę w budowaniu siebie odgrywała sfera duchowa. W budowaniu siebie przez każdego z nas, przez naszych wychowanków. Żeby coraz większe możliwości miała ta sfera duchowa. Jest pierwszą tradycją. Jest tą tradycją, która trwa do dzisiejszego dnia i która sprawia, że właśnie my też tak oceniamy. Mówimy ktoś o wysokiej kulturze i wiemy, o czym mówimy. Mówimy ktoś bez kultury i też wiemy, o czym mówimy. Najczęściej wewnątrz kultury jako sposobu życia i wszystkich tych elementów, które wymieniłam, kojarzy się z nią te sfery, które są najsilniej związane z funkcjonowaniem duchowym człowieka. Czyli które są z tymi dziedzinami związane, gdzie człowiek aktywizuje swoją sferę duchową. Czyli jest to tak zwana kultura symboliczna. To jest wewnątrz tej szeroko rozumianej kultury. Najczęściej potocznie jest z nią kojarzona. Obejmuje wszystkie te formy, wszystkie te przekazy, które posługują się symbolami, czyli one już nie są fizyczno-konkretne, tylko one wymagają rozwoju troszkę na wyższym poziomie, tego rozwoju psychiczno-duchowego, który pozwala się posługiwać symbolami i je odczytywać. Dziedziny tej kultury to są język w ogóle, tak? Czy język, czy języki. Dlatego mówi się, człowiek żyje tyle razy, ile zna języków. To jest z tego skojarzenia, że w gruncie rzeczy język jest tym elementem, który buduje świat kultury człowieka jako sposobu życia. Język, sztuka, nauka, religia, zaraz powiem, w jakim znaczeniu ona jest tu włączana, i niektórzy z teoretyków włączają tu również zabawę. Tam, gdzie ona się posługuje symbolami. W jakim sensie znalazła się w tym zestawieniu religia? Oczywiście religia w swojej istocie jest bezpośrednią relacją z Bogiem. Bycie religijnym to jest wejście w bezpośrednią relację z Bogiem. To jest podstawa. Natomiast tu, gdzie mówi się o niej jako elemencie kultury, to mówi się, że to są wszystkie wartości, normy, wzory, zachowania i wytwory związane z aktywnością religijną. Czyli one są wszystkie ważne, ale można we wszystkich tych elementach być bardzo kompetentnym, być ich świadomym, rozumieć je. Natomiast to nie znaczy, że człowiek musi być wierzący. Dlatego dzisiaj często się dyskutuje, mówi się, to jest niebezpieczne, że mówi się o religii jako elemencie kultury. Rzeczywiście to jest ważne, żeby rozumieć, ale włączenie religijności do kultury, całkowite włączenie, to nie jest ta relacja, o której mówi Ojciec Święty. Bo tu chodzi o coś więcej. Bo można się świetnie orientować, znać dorobek kulturowy na przykład sztuki sakralnej poszczególnych religii. Można je bardzo dobrze rozumieć, można być znawcą, można rzeczywiście studiować te dziedziny, można tutaj znać doskonale ich system wartości i tak dalej. Natomiast niekoniecznie trzeba być człowiekiem wierzącym. Czyli jest się kompetentnym kulturowo, ale niekoniecznie człowiekiem wierzącym. Czyli religia jest elementem kultury, ale nie tylko. Tu potrzebna jest właśnie ta relacja. Dlaczego? Ponieważ jak czytaliśmy na początku. W świetle wiary potrzebne jest coś więcej. Kultura ma być owocem wiary. Nie ma być tylko sferą, w której coś się dzieje. Ma być owocem wiary. Cała kultura. Nie tylko to, co się bezpośrednio wiąże z aktywnością religijną, z praktykami religijnymi, z wiedzą religijną i tak dalej. Cała kultura ma być owocem wiary. Ale najczęściej, jak się mówi o kulturze, to się mówi właśnie o tym. Albo o języku, najczęściej o sztuce, troszkę rzadziej o nauce, ale generalnie raczej o tych dziedzinach. Wewnątrz tych dziedzin jeszcze się wyodrębnia grupę, która jest utożsamiana z kulturą, mianowicie kulturę wysoką. A więc tam, gdzie mówimy o działaniach profesjonalnych. Kultura wysoka to są te przekazy kulturowe, które są tworzone przez profesjonalistów, w związku z tym osoby o stwierdzonej kompetencji i osoby, które są oceniane w tym, co robią, ze względu na profesjonalne kryteria. Czyli to jest sztuka profesjonalna. To jest nauka uprawiana przez profesjonalnych uczonych. To jest język na poziomie rzeczywiście już nie tego, że się posługujemy w ogóle jakimś językiem, tylko przekazu, który rzeczywiście profesjonalnie jest poprawny i spełnia dodatkowo jeszcze rygory właśnie takiego bogactwa. Mówi się o bogactwie, o urodzie, o pięknie języka. Czyli również myśląc o kulturze, mówimy tylko o tym obrębie kultury wysokiej. Ale ciągle jesteśmy w kręgu, w którym pierwsza tradycja będzie to wiązała z doskonaleniem. Doskonaleniem siebie, doskonaleniem społeczeństwa, przez wyrastanie ponad naturę, przez doskonalenie swojego sposobu życia. Doskonalenie, które jest najbardziej widoczne w kulturze tej symbolicznej, a więc najbardziej widoczne w sztuce, w nauce, w języku. Tam widać, czy ktoś osiągnął jakąś doskonałość, czy to jest wszystko jeszcze takie bardzo prymitywne, mówimy. Brak kultury lub odmówienie rozwoju kulturowego jest określane w tej tradycji jako barbarzyństwo. Barbarzyńca to jest ktoś, kto nie znał greckiego. Źródłowo. Więc trzeba było się na tyle wydoskonalić, opanować język grecki, żeby nie być barbarzyńcą. Potem stopniowo jeszcze do tego dołączono łacinę, jak się historycznie sytuacja zmieniła. No dzisiaj to byśmy troszkę wyglądali słabo przy tych kryteriach. Natomiast nie przypadkiem jeden z piękniejszych zbiorów esejów Herberta jest zatytułowany Barbarzyńca w ogrodzie. Herbert był zafascynowany kulturą śródziemnomorską i przerażony tym, że perspektywa PRL-u jest perspektywą wyrywania nas z kultury śródziemnomorskiej i przesuwania nas ze względu na system polityczny w kierunku szeroko rozumianej kultury azjatyckiej. Barbarzyńca w ogrodzie to był właśnie ten, dzisiaj byśmy nazwali, to on nie używał jeszcze tego pojęcia, a dzisiaj możemy za księdzem profesorem Tischnerem powiedzieć homo sowieticus, który czasem, jak się znajdzie w świecie kultury śródziemnomorskiej, oddycha prawdziwie, jest u siebie, chociaż już jest barbarzyńcą. Czy jest barbarzyńcą w ogrodzie. W tym sensie możemy powiedzieć, że rzeczywiście ta wysoka kultura, w tym przypadku sztuka, literatura, mówi ważne rzeczy o kulturze. I tam można znaleźć te ważne przekazy wprost sformułowane. Chociaż posługujące się metaforą, ale właśnie idące najgłębiej, idące tak w istotę. Więc to jest tradycja, gdzie ma się lub nie ma się kultury. Jest się lub człowiek zgadza się na to, że staje się barbarzyńcą. Albo się doskonali, podnosząc swoją kulturę. Myślę, to są społeczeństwa o wysokiej kulturze. pracujące nad własną doskonałością. Trzeba pamiętać, że to jest ta doskonałość, która ma charakter psychiczno-duchowy, nie pragmatyczny. Czyli to nie chodzi o doskonałość cywilizacyjną. Nie każde osiągnięcie cywilizacyjne wywołuje jednocześnie postęp w sensie kultury. Jeżeli cywilizacja zostaje zaprzęgnięta w destrukcję człowieczeństwa, mamy do czynienia z rozwojem cywilizacji i z regresem kulturowym.